Podstawy kabały. Dzień dobry, drodzy przyjaciele, niedzielny webinar w studiu jak zwykle. Dr. Lightman, Symeon Bienakura. Dzisiaj będziemy mówić o uczuciach, czego zależą, jak się pojawiają, o delikatności, o uczuciu. No takie pytania, strach, odwaga, no tak jak w opowieściach. Proszę się podłączyć, zadawać pytania, od razu będziemy je wkładać i doktor będzie nam odpowiadał. 30 miast, tłumaczenie na 22 języki, także przyjaciele, włączcie się. Pierwsze pytanie z Kiszyniowa. Takie pytanie najbardziej mocne. Czym się różnią uczucia kabalisty od normalnego człowieka? Jak długo to się zmienia? Dziękuję za wszystko. Na początku trzeba się w ogóle dowiedzieć, co to jest uczucie. Rozszerzymy ten temat. Uczucie. Rzecz jest w tym, że uczucie to jest odczucie pragnienia. No umówmy się, że tak to określimy. Pragnienie pojawia się w materii całego stworzenia i odczucie w tym pragnieniu nazywamy uczuciem. I praktycznie cały wszechświat jest, na ile jest jedno pragnienie, różne, podzielone, czy integralne, czy wszystko jakieś takie w tym, wszystko co jest, to jest uczucie. W ogóle cały wszechświat, nie że tam wszechświat, wszechświaty, wszystko to jest uczucie. Uczucie dwa. Nienawiści, miłości. I tyle. I tyle. Także o tym będziemy mówili. Nie. Między nimi znajdujemy się. Między nimi. I trzeba popatrzeć, w jaki sposób to rozróżniamy. Na podstawie czego układamy sobie zdanie, czy werdykt. Uczucie, do którego się odnoszę, z nienawiścią albo z miłością. Same uczucie nazywa się miłość czy nienawiść, albo ja dyktuję, jakie to będzie moje odczucie do tego czy innego określonego odczucia. W ogóle jest to jedno, to jest wszystko w zasadzie. To jest nauka o uczuciach. Także lepiej zadawać pytania, a w innym wypadku pójdę w inną stronę. Na początku trzeba rzeczywiście zamiast zadać pytanie określić, co to jest człowiek. No, robiliśmy kiedyś audycję, rozpatrywaliśmy przez kilka godzin ten temat. Na ile rozumie to, jeżeli człowiek, bierzemy to biologiczne ciało, to jest intencja, myśl, uczucia, mózg i pragnienia. Jak to wszystko określić, rozdzielić? Co to jest człowiek? Czym się zajmuje kabała? Na co wpływa? No, co obserwuje? Ten związek wszystkiego? No, podłączasz od razu materię, że to jest pragnienie nasłodzić się i uczucie, które mogą być w tej materii, to jest albo nasłodzenie, albo cierpienie, do czego jest miłość i nienawiść. I teraz mówisz o tym, co nazywa człowiek. A człowiek to nie jest poziom materii. W materii istnieją trzy formy, trzy poziomy materii. To jest martwa, roślina i zwierzęca. Przyroda. I w tych wszystkich formach materia istnieje. Tak po prostu istnieje. Jest forma materii, która nazywa się człowiek. A to już nie jest normalny stan przyrody. To jest wtedy, kiedy ta materia, która siebie odczuwa i w sobie wszystko odczuwa i zaczyna się zamieniać swoje odczucia, kierować nimi, rządzić nad nimi, zmieniając ich orientację, zmieniając ich ocenę w sobie i w ten sposób robić z siebie całkowicie nowe kierownictwo ze swoimi odczuciami, kierownictwo z tym, że może zadawać poprzez te odczucie określoną gradację i zmieniać jeszcze swój stosunek do tego odczucia z nienawiści do miłości, z miłości do nienawiści. Podnosi się ponad swoje odczucia i buduje z siebie całkowicie nowe istnienie, nową właściwość, która nazywa się człowiekiem. I to nie jest człowiek w naszym świecie, jest to duchowy człowiek, jest to pragnienie, które zbudowane jest ponad sobą, dodatkowo. No, dodatkowa taka część dodatkowa, która jest główna część, która zadaje poprawną orientację w stosunku do Stwórcy, a nie do swojego pragnienia nasłodzić się albo cierpieć. A różnica między pragnieniami a odczuciami, jakby pan to określił? Uczucie to jest to, co odczuwa w pragnieniu. Czyli pragnienie to jest materia, to słowa materii to jest uczucie, tak? A mózg to co to jest? Co to, żeby coś zrozumieć, coś co odczuwa? Rozum jest nam dany po to, żebyśmy, no to zależy na jakim poziomie rozpatrujemy, czy na jakim poziomie się znajdujemy. Jak jesteśmy na poziomie martwym, roślinnym, zwierzęcym, to wtedy rozum jest nam dany po to, żeby uciekać od cierpień, a zbliżać się do nasłodzeń, żeby, tak mówiąc z grubsza, żebym poczuł, że czuję, żebym wybierał poprawny kierunek. Maksymalnie nasłodzić się, minimalnie cierpieć. Jeżeli znajduję się na poziomie człowieka, rozwija się we mnie już główna część, czyli świadomość do poziomu człowieka, to wtedy zaczynam zadawać sobie inne pytanie, po co, jaki jest sens i tak dalej. I tutaj pojawia się już całkowicie inny kierunek, stosunek do siebie, do świata, do życia, do istnienia, do celu, czego nie ma zwierzę. Zwierzęcia celem jest w każdym momencie, żeby czuć się jak najwygodniej i zdrowo i nadzieja. Człowiek nie może tylko tym się nasłodzić, jeżeli mówimy o człowieku jest z dużej litery. To nie może już się tym napełnić. Chce czy nie chce, ta perspektywa w nim do przodu czy do tyłu, z reguły do przodu, może wpłynąć na jego odczucia nasłodzenia czy cierpienia. I dlatego może poczuć cierpienie w danym momencie po to, żeby się nasłodzić w następnym. A ci, którzy wkładają siebie nawet wbrew cierpieniu w wyjątkową przyszłość, która nie jest w cierpieniu czy w nagrodzie, ale w wyższych wymiarach, czy ci nazywają się już w kabale ludźmi. Adam, od słowa podobny do Adama, podobny do Stwórcy. Czyli mniej więcej to już zrozumiane jest to określenie. Ten podział jest taki. Martwa, roślinna i zwierzęca przyroda to jest przyroda, a człowiek to jest to, co robi ze swojej przyrody podobieństwo do Stwórcy. Mały cytat z Szamati Bałasona. Myśl jest środkiem urodzenia się pragnienia. Dlatego człowiek myśli o tym, do czego ma pragnienie, a nie myśli o tym, o co nie myśli. Nie mówi o dniu śmierci i zawsze myśli, że będzie żył wiecznie. Czyli zawsze myśli o tym, co pragnie. No według rozumu. Jeżeli człowiek przez ciągu życia nie odczuwał miłości w życiu. Jakie miłości? Mówiliśmy o uczuciach miłości, nienawiści, ale co, do czego? Do siebie? To znaczy co, jeżeli do siebie, to jest jakieś, nie wiem, a do innych? O miłości? Do innych? No to jest normalny człowiek, to jest przyrodnicza miłość. Czyli w naszym świecie nie odczuwamy miłości, a do innego to jest do kogoś poza sobą. To się nie odnosi do mnie, ani rodzina, ani bliski. Czyli to się do siebie odnosi, jak jest bliski, czy rodzina. Przedłużę. Może wielu mówi w odpowiedzi kochaj bliźniego jak siebie samego. Ja nie bardzo siebie kocham, także innych też nie będę kochał. Postaraj się kochać innych tak, jak siebie kochasz. To zobaczysz, jak się kochasz. No, kochasz się cały czas coraz bardziej i bardziej. I teraz... No, ale zwłaszcza mówię, miłość to jest stan, uczucie, czy jakaś właściwość, siła w człowieku. Miłość to jest uczucie. Kiedy odczuwam to, że należę, że siła że należy do siebie, to jest miłość. Siła do, należeć do siebie, tak. No, należeć do siebie, powiedzmy, tak. Georgis Moskwy pyta, dlaczego wieczna miłość, poczuć, to może zależeć od możliwości świadomości. Nie może być to nieświadome. W ogóle nie rozumiem, o czym mówi. Wieczna miłość, tego nie rozumiem. O wiecznej miłości nie mówimy. Mówimy o realnych rzeczach, a nie o jakichś tam platonicznych czy artystycznych. No, to takie pytanie się pokazało. No, mam takie pytanie. Cały ten zestaw naszych uczuć, emocji, nie będziemy wchodzić w szczegóły, jaka jest różnica między nimi, ale to jest dane wcześniej, czy może człowiek je sam rozwijać? Człowiek w ciągu całego swojego życia niczego nie wybiera. Nie ma żadnego wolnego wyboru, bo przechodzi przez stopniowo przez wszelkiego rodzaju odczucia, które są mu dane po to, żeby zebrał określoną ilość i jakość odczuć, żeby można było dojść już do poprawnej realizacji. I wtedy przychodzi do kabały. A to może się przeciągać przez dziesiątki, dziesiątki żyć, dopóki się nazbiera w nim ta konieczna ilość odczuć. Czyli to jest z góry założone, tak? Wszystki ten cały zestaw, moja reakcja na wszystkie, nie ma niczego przypadkowego, nie ma niczego przypadkowego. Do najmniejszego niuansu. Już nie mówię w człowieku, ale w ogóle w każdej przyrodzie. Jeszcze raz, ale człowiek to jest zaplątany, jemu się wydaje, że on wpływa, że coś robi, że są jakieś przypadki, że coś nagle jakoś, to nie ma żadnych przypadków, nic. Wszystko jest zdeterminowane całkowicie. No to takie pytanie na temat myśli. Czyli o czym chodzi na to, że myśl to jest urodzona przez moje pragnienie. Nie mogę o czymś myśleć, czego nie chcę, tak? Myśli zawsze pojawiają się, zawsze kierują cię do nowego napełnienia. To, czego pragniesz, o tym myślisz. A no, czasami idziesz czy siedzisz, powiedzmy, gdzieś na lekcji i myśl gdzieś tam 6 lat do tyłu, gdzieś byłeś, samochodem jechałeś i tam przenosisz się na jakiś statek, no nawet no, takie przypadkowe. I to nie rządzisz tym. Są te myśli wychodzą, to niezrozumiałe. To wszystko się wewnętrznie dzieje w nas cały czas. To jest zjednoczenie, porządek tych myśli. Nie ma w nich niczego przypadkowego. Może ci się wydają zupełnie niepotrzebne, ale to wszystko tobie się tak wydaje, dlatego że ty to przyjmujesz, że 6 lat temu statkiem płynę, to tobie się tak wydaje, ale to nie jest statek nie 6 lat temu, tylko to są te dane, które są zapisane w określonej uczuciowej pamięci i które są konieczne po to, żeby doprowadzić się w zasadzie do jakiegoś tam duchowego odczucia, co powinienem zrozumieć, dlaczego. No, jak masz z tym pracować? W ogóle nie ma co pracować. Powinieneś się poruszać do przodu tylko z tym, co to jest ci dane w tym momencie. No to przeszkody? To nie są przeszkody. To jest to, co jest. Nie zwracaj uwagi. Powinieneś na podstawie tego wszystkiego zajmować się tylko jednym. Sortować swoje myśli i uczucia i dążyć, kierować się do celu. Żeby w zjednoczeniu z innymi odkryć wspólną siłę zjednoczenia nazwaną Stwórcą. I wtedy wychodzisz na poziom, kiedy wszystko ci się otwiera i rozumiesz wszystkie delikatności, wszystkie związki, wszystko w ogóle, co istnieje. Tak. Dimitri została pyta, dlaczego miłość jest przyjmowana jak coś wywyższonego, pięknego, a nienawiść jako coś złego. No, to jest rzeczywiste, dlatego że miłość jako prawo powoduje w nas pozytywne uczucia, doprowadza nas do wszystkiego pozytywnego. Z reguły jest radosna. Nie szkodzi w zasadzie, jako zasada nie szkodzi, nie dostarcza bólu i człowiek się podnosi przy tym. I nie mówimy tylko o miłości mężczyzny do kobiety, czy czy miłości do ryby, czy z tego. Mówimy o miłości do dzieci, czy przyrody. Nie jest to pozytywne uczucie, dlatego że wychodzi to z uczucia poprawnego stosunku stwórcy do stworzenia. I stąd wychodzi cała miłość. A w nas rzeczywiście ta miłość ubiera się w nasz egoizm i zamienia się w coś odwrotnego do niego. Czyli miłość do siebie istnieje w nas i do niczego innego, ani do nikogo. Miłość do siebie. Ta miłość pojawia się na wszystkich poziomach. I to jest pożywienie, seks, rodzina, władza, wiedza, sława, bogactwo. Także miłość, która odziewa się w egoizm, może być bardzo, bardzo taka ostra i pojawia się w odwrotnych właściwościach, w nienawiści do wszystkiego odwrotnego do tej miłości. Ale to jest tylko w naszym świecie. A jak mówimy o wyższym stanie miłości, to ta miłość znajduje się ponad naszym egoizmem i znajduje się w takim stanie, jak w zewnętrznej, wewnętrznej przyrodzie, jak w resursie. Mam plus i minus, takie porównanie. I to napięcie daje nam możliwość. Mam miłość, nienawiść, plus i minus i nie mamy żadnego emocjonalnego stosunku. Jest samo dobre i złe. Są dwa bieguny, które budują między sobą przestrzeń, gdzie istnieje. My mówimy o zewnętrznej przyrodzie, a wewnątrz nas to jest plus, minus, to jest nienawiść. I miłość to już odczuwamy tutaj w tym jakieś własne stosunki. No ciekawe pytanie. Z Japonii rozszerzamy geografię. Czy stwórca ma emocje? A o stwórcy nie mówimy. W odniesieniu do nas stwórcy żadnych. To jest absolut, całkowitość, do któremu dopisujemy swoje uczucia, swoje działania, swoje jakieś tam pomysły.
No w nim samym nie ma niczego i jego odnoszenia.
Na ile jest nam to wygodne, ale w nim samym nie ma w tym niczego. I w stosunku do nas jest absolutnie jednakowy. Nie zmienia się dlatego, że jest absolutem, jest całkowity. I dlatego jego stosunek do nas można nazywać całkowitą, absolutną miłością, emanacją, wpływem dobrym. No, ale jak mówimy o tym, że stwórca się gniewa, czy niezadowolony, jeszcze stwórcy trzeba zrobić tak czy inaczej, to człowiek mówi od siebie, dlatego że w ten sposób mu łatwiej skierować się do czegoś tam, co też się zmienia zgodnie z naszymi działaniami. Ale w zasadzie żadnej zmiany nie ma. Ale ponadto nie chcę was tutaj zaplątywać, ale chciałbym powiedzieć, że dla stwórcy jest to obojętne, jak się zachowujecie i co wy robicie w ogóle. I to sami zaczynacie osiągać, że powinienem się zachowywać inaczej i co przy tym osiągam, jak się świat przy tym zmienia, a stwórca znajduje się nawet ponad wszystkimi waszymi wielkimi pomysłami. Dla niego to nie wpływa. Jak mówimy, że pragniemy zrobić, nasłodzić stwórcę, że coś mu tam dać, emanować, kochać go i tak dalej, to wszystko w odniesieniu do człowieka. Wszystko w odniesieniu do zmiany w człowieku, ale to i tylko, ale to między nami. Z Japonii pyta jeszcze, czy człowiek, który ma wielkie zło, czy może światło, czy może przynieść miłość do świata, studiując kabałę? Czym bardziej zły człowiek, egoistyczny, tym bardziej naprawiając się, robi dla świata większą przysługę. Więcej światła przynosi jej na świat. Mówią, że kabaliści są bardzo egoistyczni. Kabaliści są największymi egoistami, najgorszymi, wrednymi ludźmi. Czy można tak powiedzieć? No nie będę tego. Czy kabaliści są tak? To dobra reklama. Czy studiujemy kabałę po to, żeby być wrednym? No tak mówiliśmy, że Mojżesz też nie był taki łatwy. A co, żeby kierował cały naród, wyprowadził go z Egiptu? No widzimy, co się dzieje z uczniami rabi Szymona. Oni gotowi, żeby się spalić swoich przyjaciół. I to nie są tylko słowa jakieś ładne, sympatyczne. Po to nie dla opowieści. To w zasadzie jest takie odczucie, że w tym momencie, gdybym mógł to zrobić, bym to zrobił. Obowiązkowo, nieistotne, co by się ze mną stało w następnej minucie. Takie uczucia pojawiają się, ale to jest w normalnym człowieku. Kabalisty? Tak. Ale od początku przecież usiedli razem, czyli pierwszy raz, no ale rzeczywiście, no siadają razem, kochają się nawzajem, zbierają się razem, osiągają wielkie światło. To światło podnosi ich na jeszcze wyższy poziom i daje im takie, czy musi je opuścić, tak? Takie upadki im daje. I wtedy od tego związku, tej miłości, którą osiągnęli, przechodzą do większej nienawiści. Trzeba jeszcze dołożyć, że w materialnym świecie to w ogóle nigdy się nie zamienia w jakieś złe działania. Dlatego, że w złych ludzi, gdzie są tacy ludzie, którzy chcą się spalić? Pełno jest takich ludzi, którzy chcą i nie tylko chcą, ale to robią. Wiecie, z Kijowa pyta, dlaczego ludzie pięknie mówiący o miłości są największymi zbrodniarzami? Czy kłamcami? No, tak, to prawda. To widzimy we wszystkich. Rzeczywiście, człowiekowi jest dużo łatwiej mówić o tym, co jest na zewnątrz. Pewnie ma nie, a nie wewnątrz. No, ma naprawić się innych. Tak, na to wszyscy są gotowi. Niech przyjdzie do kabały. Natanie pyta, czy zależy uczucie od duchowych upadków i zlotów? Jak to jest powiązane w stanie materialnym? Czy zależy uczucie od duchowych upadków i zlotów? Nie. Duchowe upadki i zloty wpływają na nasze uczucia, ale pomagają ich je sformułować poprawnie, dlatego że w zasadzie, jeżeli w upadku odczuwam gorycz, słabość i w tym samym czasie jednocześnie odczuwam radość, dlatego że z tego upadku już czuję, jaki będę miał zlot. Także wpływa jedno na drugie i formułuje się moje uczucie. Wstyd to jest najsilniejsze, najbardziej znienawidzone uczucie. Ludzie gotowi są popełnić samobójstwo, żeby nie odczuć publicznego wstydu. Gdzie jest korzeń tego? No, odwrotność do Stwórcy. A skąd mamy pierwszy wstyd, pierwsze ograniczenie? A dlatego, że pragnienie nasłodzić się poczuło się odwrotne do Stwórcy dającego, a ono jest otrzymujące. I tutaj pojawił się wstyd, odczucie odwrotności. I było gotowe na wszystko. I stąd widzimy, że wstyd jest najmocniejsze uczucie, które może kierować każdym innym pragnieniem. Każdym. Jakie nie chcesz? No jak to jest powiązane ze Stwórcą? No człowiek się wstydzi, że obraził rodzinę czy ród. Tak, to go poniża. Oczywiście to go zmazuje jak gdyby. W pełni go anuluje go. Tak to mówię, że to odwrotne do Stwórcy. Co to znaczy? Oczywiście, że odwrotne, dlatego że Stwórca to istnieje. To jest i jedyny istniejący wiecznie, całkowicie. A ty jesteś na nikim, jeszcze gorzej pana niszcza. Nie tylko niszczysz wszystko o sobie, wpędzasz się jeszcze, no nie wiem, jak to powiedzieć, poniżenie przed wszystkimi. To jest, nie ma nic gorszego. Nie trzeba człowieka zabijać. Posadź go gdzieś do klatki i troszcz się o to, żeby on się czuł poniżony w oczach innych, nie potrafiącym się usprawiedliwić w żaden sposób. To jest straszna rzecz. I będzie wchodził we wszystko, że on się rozstaje z tym uczuciem. No daje pan radę, tak? jaka najgorsza tortura. Nie, to nie jest tortura. Nie, niech cierpi. To jest prawdziwe cierpienie. To jest to, co jest przyszykowane dla nas po to, żeby wyjść z naszego egoizmu i osiągnąć w głębie. No, czy widział pan takich ludzi, którzy krępują się od tego, że oni nie są wieczni, nie są tacy jak stworcy? Nie, oni się usprawiedliwiają. Każdy morderca, każdy złodziej się usprawiedliwia. A jeżeli nie mógłby się usprawiedliwić, to wtedy czułby tak, a co, ja gorszy od innych, jest to wszyscy kradną. Czy to jest możliwe, zrobić coś, żeby człowiek się nie mógł usprawiedliwić? Człowiek się zawsze usprawiedliwi wcześniej. Z góry się usprawiedliwi, oczywiście, a w innym wypadku by nie robił, nie mógłby zrobić tak. Czyli musimy stworzyć takie środowisko, które by kultywowało to, że wstyd, żeby nie zrobił jakiegoś występu, żeby z góry poczuł. Człowiekowi wstyd jest potrzebny przed twórcą, żeby to osiągnąć, to jest wielkie, no, taka zmiana. Dlaczego się powinien wstydzić przed twórcą? No, że nie jesteś taki jak on w odniesieniu do niego. Jak będziesz się czuł w ten sposób, to cię w pełni naprawi. No ale przecież on mnie takim zrobił. Dlaczego mam się wstydzić? On cię zrobił takim, tak, ale no, dlaczego się powinienem wstydzić? No ale to dobrze jest dla... No, to nie pracuje. No idź do stworzyciela, który mi stworzy, jest takie zdanie. A co pracuje? A to, co w tobie się pojawia, to uczucie, to pracuje. Nic nie możesz zrobić. No, że nie wstydzimy się przed twórcą, to fakt. Dlatego, że go nie odczuwasz. Dlatego ukrywa się, po to, żeby ci pomóc w tym, a w innym wypadku, żeby się odczuwać w stosunku do niego, odwrotnego do siebie. Po prostu nie mógłbyś istnieć. No, żeby sprzyjaciół, no to jakieś są warcaby w porównaniu do zbliżenia się do wstydu do stwórcy. Tak, jak zaczynamy budować się w stosunku do przyjaciół, tak, że no, staramy się być przykładem dla nich, to wtedy wszystko, cała odwrotność do tego stanu będzie cierpieniem i pomoże nam. Aleksander z Rosji pyta, co zrobić z uczuciem, którym czuję, że ludzie w tym świecie nie są powiązani ze sobą zupełnie. No mam takie uczucie. No widzi świat podzielony. No niestety to jest tak. A co jest ciekawe, to jest to, że przyroda zamyka się już. Cała martwa, roślinna, zwierzęca. Coraz bardziej pojawia się w stosunku do nas jako integralna klimat. Wszystko wchodzi w jeden system, a przy tym było też takie, ale teraz zbliża się do człowieka. Chce włączyć człowieka w siebie, a nie może. I człowiek widzi, jak się sprzeciwia tej przyrodzie martwej, roślinnej, zwierzęcej, a ona chce go włączyć integralnie w siebie. On nie może być integralnie włączony, dlatego że nie znajduje się w integralnym stanie w sobie, między sobą. I możemy powiedzieć w ten sposób, no chwileczkę, ale martwa roślina, zwierzęca przyroda, to są przez sobą zintegrowane ze sobą. Przecież widzimy, jak się pożerają nawzajem, czy popychają. Nie ma. To jest dla nich sposób istnienia. To nie jest w intencji, żeby zaszkodzić, tylko w intencji, żeby istnieć. Tylko nie widzimy tego poprawnego istnienia, dlatego że nasz pogląd na to jest egoistyczny. Jeżeli byśmy widzieli normalnie, to żona nie niszczy jeden drugiego, tylko pracuje w symbiozie w ten sposób. No. Czyli miłość do siebie jako program nie może zniknąć, a ponadtem buduje się miłość całkowicie inną, duchową. Nie. W zasadzie w naszym istnieniu nie powinniśmy myśleć zupełnie o sobie. Powinniśmy stworzyć takie środowisko, gdzie każdy będzie otrzymywał to, co jest dla niego konieczne od całej wspólnoty i człowiek nie będzie w ogóle o sobie myślał, nawet w najmniejszych jakichś tam formach. Czy a wszyscy będą otrzymywali to, co jest potrzebne do istnienia i tak jak będą się martwić tylko to, żeby podnieść się w związku między sobą, żeby odczuć prawdziwy świat, ale jesteśmy w takim, jak we śnie. Przecież nie widzimy prawdziwego wszechświata, nie widzimy tego, gdzie istniejemy. Wewnątrz siebie żyjemy. Egoizm zamyka nas w sobie. Czyli ja widzę to, co ja widzę na zewnątrz, to w zasadzie jest wewnątrz mnie się dzieje. Wszystko, co się dzieje wewnątrz mnie, wydaje się, że to się dzieje na zewnątrz. Roślina martwa, zwierzęce, ludzka przyroda to są cztery fazy mojego pragnienia, w których następują wszelkiego rodzaju działania i ja je odczuwam jako przede mną rozwijający się świat. A w zasadzie nie ma go całkowicie żadnego świata. Wewnątrz siebie, w swojej sferze i to wszystko odczuwam. A proszę powiedzieć, taka właściwość, jaka uczciwość, to jest jakiś sygnał wewnętrzny, że człowiek jest naprawiony, czy coś z przyrody? Nie. Żadnej uczciwości nie ma. Wszystko jest zbudowane tylko na wstydzie. Czyli to jest jakaś odmiana wstydu. Tak, nic ponad. No, ale to jest poczucie humoru na przykład. Jak mówią, gdzie jest twoja życzliwość? No to o czym mówimy? Uczucie wstydu, no. Powstać się. No, dużo pan mówił o humorze, że to jest dar, który nie można rozwinąć, że tylko rozwinięci ludzie. No tak, rzeczywiście, jeżeli weźmiesz zwierzęta, to nie mają pragnienie, żeby się pobawić, czy może się upodobnić do czegoś, ale to nie jest już poczucie humoru, a poczucie humoru to jest tylko w człowieku, to w rozwiniętym człowieku, a nie w własnym człowieku. Poczucie humoru to jest sprzężenie odwrotności, które w zasadzie między sobą się nie mogą zetknąć, a człowiek znajduje jakieś tam wyjątkowe taką drogę po to, żeby powiązać te odwrotności ze sobą jeszcze w sposób najbardziej nieoczekiwany. I w tym widzi wyjątkowo piękno, czy błysk umysłu i tu się pojawia humor. Czyli wracamy do miłości, czy chcemy, czy nie. Chcę jej pytać, czy możemy gdzie chcemy zobaczyć przykład prawdziwej miłości, żeby zrozumieć. No, przykład prawdziwej miłości to jest matki do dziecka. To jest zwierzęca miłość na naszym poziomie. Możecie to widzieć w ograniczonej formie. W zwierzętach. I w bardziej takim w szerokiej formie w ludziach. Ale to wszystko na zwierzęcym poziomie. Jakbyśmy odłączyli związek między matką a dzieckiem, to nie byłoby między nimi żadnych całkowicie żadnego związku, żadnej miłości. A w naszym świecie miłość, to co nazywamy miłością, to jest po prostu egoistyczny stosunek do źródła nasłodzenia. Nic ponadto. Ja cię kocham, to znaczy kocham się tobą nasładzać. No, takie pytanie. Dlaczego ludziom się podoba patrzeć na te telewizje, na seriale, co brak, deficyt własnych odczuć? Nie, to są cudze uczucia. Przenoszę je na siebie i wtedy przeżywam te, czy czuję, no ile ludzie płacą. Płacą pieniądze duże, no, latają nawet do Niemiec, do Kary. Człowiekowi się to podoba, dlatego że nawet jest taki artykuł Hurabasza, że te uczucia, które sam nie przeżywasz w tym momencie, czy miałeś je w przeszłości, czy sobie możesz wyobrazić, to są uczucia jak gdyby cierpienia. To następuje tutaj bardzo ciekawa rzecz. To przychodzi do ciebie w takim stanie takiego zwanego амтака, чи така, хоча поводує тофта бігорич, але є то сладка. Горич, і то смага сладич тільки. І для того любимо, як трошечки, як поплачемо, як трошечки. To jeszcze bardziej podkreśla możliwość tego, żeby się nasłodzić, radować. Kiedyś Pan mówił, że kino się pokazało sztuka przeżywania, że ja, prosty robotnik, mógłbym przeżywać. Tak, to jest ten związek. A dlaczego człowiek ma oglądać filmy, starszy? Dlatego, że to rozwija granice i troszeczkę wstrząsa człowiekiem. No, człowiek bardzo mało ma emocji w swoim życiu. Zamraża się. Tak myślę, nie wiem. Nie myślałem nad tym nigdy, dlatego że to dobrze. Nie brakuje mi strasznych rzeczy w moim życiu. No, mówią, że jak człowiek będzie oglądał horrory, to później nie będzie już tego robił. Już tylko odczuć mu wystarczy, nie musiałby tego robić w życiu. Jest taka teoria. Czy odwrotnie mówią, że to wpływa źle na dzieci, one są bardziej... No oczywiście się przyzwyczajają do tego i oprócz tego to jest zły przykład. Nie trzeba. No takie uczucie obrażenia się. Na co się pan obraża? Ja się nie mogę na nic obrażać. Tylko rozdrażniam się czasami. Ale rozdrażniam się tylko na jedno. Na to, że człowiek, z tego powodu, że człowiek, że tam działa niego wolny wybór. I tylko w tym nie realizuje tego. Otrzymał ode mnie kierunek po tym, jak otrzymał ode mnie wsparcie i nie realizuje. No tam się obrażam, można tak powiedzieć. A w całej reszcie dla nas zwykłych ludzi nie ma co się obrażać, a co oni? W pełni są kierowani. A obrażasz się co? Na stwórcę. Co tylko na uczniów i na stwórcę. To się pan obraża? Na stwórcę nie ma co się obrażać. On w odniesieniu do ciebie jest całym absolutem. Jeżeli czegoś nie robi, to znaczy, że ty tego nie spełniasz. No dobrze, ale nie, uczucie, nie ma uczuć w Kabale. W Kabale jesteś naprzeciw Stwórcy i nie ma nikogo oprócz niego. I on ci daje ci określone zadania i powinieneś je spełniać. Spełniając, otrzymujesz to trzeba, a nie to nie, a otrzymujesz w formie wpływów negatywnych, pozytywnych, a wszystko to po to, żeby się poruszać. Nie ma tu w odniesieniu do stwórcy żadnych pretensji. Wiem, na początku są one i jeszcze bardzo dużo różnego rodzaju i człowiek przeżywa. Dlaczego wtedy nie robiłem tak, a czemu nie zrobiłem i to dalej. A później to wszystko przechodzi. I pojawia się bardzo konkretny związek ze stwórcą, że wszystko, co się dzieje, to jest od niego. Wszystko, co jest dla mojego dobra i cały czas mnie kieruje. Nawet jeżeli czuję, że całkowicie nie jestem kierowany, to on mnie kieruje. I tylko po to, żeby postawić mnie w każdej sekundzie mojego życia w najlepszą pozycję. No jak może być? Jest takie uczucie, jak istnieje w przyrodzie i co jest to egoizm, ale on go naprawi, ale to uczucie musi być, ale już używać może poprawnie. Wszystkie uczucia, które używamy, czy które doświadczamy, to tylko dla naszego egoizmu. Żebyśmy przeciwko naszego egoizmu to zwrócili. Czyli obrona taka, nie mogę tego cierpieć, póki ja żyję, muszę się zemścić. Nie, to podwójny egoizm, tak? Tak. Siergiej, a co to jest uczucie? To jest odczucie braku odniesienia się do czegoś czy kogoś. Nie wiem, jak się to powiedzieć. To nie moje. To jest... To się pojawia, jeżeli jestem ja i coś poza mną. I to, coś poza mną nie zestawia się ze mną i wtedy nim gardzę, wtedy rzucam, odpycham te rzeczy, ale jak to jest we mnie, to odwrotnie, to je kocham. I widzimy, że człowiek taki czyściutki i wszystko i to obrzuca bluzga, ale w odniesieniu do siebie co to jest strach przed zmianą w życiu? Strach przed zmianami w życiu to jest takie małe, egoistyczne zwierzę, które istnieje i boi się wyjść ze swojej nory. Jest mu tam dobrze, póki jest, w zasadzie wszystko zna. Póki co już się zmęczył od wszystkich złych nowinek. No strach przed zmianą. A u kawalisty odwrotnie. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jakie by nie były zmiany, jeżeli zamykam oczy i mówię o tym, że wszystko wychodzi od Stwórcy, to są zmiany dla mnie nie straszne. Wiąże się ze Stwórcą, od którego wszystko to przychodzi. I wszystkie zmiany są dla mojego pożytku. Ja jestem nad tymi. Jak są negatywne, to jeszcze mocniej się z nimi wiąże. I poprzez to kocham i wyrażam przez te zmiany, co wchodzi, nawet nie chcę wychodzić na to. Tak. A w jaki sposób ja, egoista, mogę się powiązać ze Stwórcą, jeżeli nie za pomocą negatywnych wpływów? W innym wypadku nigdy się nie zbliżę do niego, jeżeli nie trzeba będzie uciekać od czegoś negatywnego. Czyli kabalista przyjmuje wszystkie zmiany, przeszkody jako wyzew, jakieś wezwanie Stwórcy. Nie, ja nie mam się czego bać. Jeżeli nie robię oczywiście specjalnie występków takich, jeszcze trzeba zrozumieć, co i jak i po co ona pozwala, jak gdyby tak postępować, ale jeżeli wszystko z góry przychodzi od Stwórcy,
wciąż może być problem. Jeśli ty tylko...
A gdzie może być problem? W czym? Jeżeli tylko cały czas jesteś powiązany z nim. I tu jest nasz ratunek, w tym jest całe nasze dobre życie. Jeżeli tylko będziemy powiązani z nim, to będziesz odczuwał się cały czas w innym świecie, w innym stanie. Będziesz, znajdujesz się po prostu w zjednoczeniu z wyższą siłą. I dlatego wszystko, co się będzie działo przed twoimi oczami, uszami czy odczuciami w tym świecie, będziesz odczuwał to, jak ten obraz, nad którym powinieneś być cały czas powiązany z nim. I największe odczucie to jest w związku z nim. A ten obraz naszego świata jest taki zamglony i nie jest realny w zasadzie. W zasadzie znika i zostaje tylko związek człowieka ze Stwórcą. A to już jest wieczny stan. Nikogo jest chorkowa. Czy dziękczynienie? Jest sens dziękczynić ludziom, jeżeli przyczyną wszystkiego jest Stwórca. Czyli dziękczynienie to cały czas jest i to do Stwórcy za to, że stworzył mu książki, grupę, nauczyciela i wszystkie warunki do tego, żeby był w stanie zbliżać się do Stwórcy. Przy czym stworzył wszystkie warunki w najbardziej optymalnej formie, po to, żeby właśnie ze swoimi wszystkimi danymi mogę się zbliżyć do Stwórcy. To znaczy jest absolut Stwórca i jestem ja specjalnie stworzony w takiej ograniczonej formie. I wszystkie warunki, które prowadzą mnie do Stwórcy, są określone w pierwszym i ostatnim stanie. Jak mówi Pan, że dziękczynienie dla nauczyciela. No, dziękczynienie dla ludzi było takie pytanie. Nie mogę powiedzieć. Dziękczynienie dla nauczyciela to jest po prostu człowiek, który, no nie wiem, to nie to, że urodził w naszym świecie. To jest nie do wyobrażenia. To jest na poziomie Stwórcy. No, za to, co zrobił, tak, żeby odczuwać w naszych, tak. To uczucie samo przychodzi, czy trzeba pracować na tym? Nie ma co pracować, jak człowiek odczuwa, co otrzymał od swojego nauczyciela. To się dzieje, nie wiem, naturalnie. No tak jak dzieci, przecież rzeczy nie szanują dzieci, dopiero później, jak są sami rodzicami, a to w świecie zwierzęcym, a w naszym świecie, to u kabalistów jest inaczej. Zaczynają osiągać cudze, to widzą, że wszystko, co osiągają, to osiągają w klej swojego nauczyciela. Tak się dzieje. Nie może być w achapie wyższego osiągamy my następny stopień. Czyli co? Można powiedzieć, że rozumiem, że nauczyciel cały czas, w każdej sekundzie myślał o nim. Nie, nie myślał, ale teraz nawet. Jaka różnica? To jest związek parcufa kilimę z góry na dół, czy do góry, to jest stałe. Tylko ożywia się od naszego działania. Czyli związek się nie przerywa, nie może się zerwać. Jak reagować na to, że ludzie, najbliżsi ludzie, no, obrażają i dostarczają bólu? Ale to stwórcy się stwórci. Niech wam nie robi żadnego bólu oprócz on. A dlaczego właśnie bliscy? Jak na was wpłynąć jeszcze bardziej? A jaka jest najważniejsza właściwość do duchowego rozwoju? Określić proszę jedną najważniejszą. Najważniejsza właściwość do rozwoju duchowego to jest cierpliwość. Cierpliwość. Wytrzymałość. Jak sobie pan daje radę z upadkami nastroju? Trzymam się za jedyny cel w życiu, żeby nie stracić związku ze Stwórcą. I dlatego wszystkie moje nastroje, stany oceniam jako jeszcze większy rozwój wokół tego związku. Jeszcze jedno takie pytanie. Człowiek nie obrażający się na nic, co jest szczęśliwy? Jest pan szczęśliwy? Jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy. Nie obrażam się na nic, no tak nie można powiedzieć, ale w zasadzie to jest wszystko na takim poziomie. No wiecie, kabalista to człowiek i dlatego nagle pada, podnosi się, tu się odłącza od Stwórcy, od całego swojego duchowego stanu i zaczyna jak gdyby inaczej reagować przez parę minut, to później jeszcze raz wraca. Są nam dane takie metamorfozy. No cóż można poradzić i wtedy bardzo ciekawy stan. Ale wszystkie one w zasadzie są po to, żeby podkreślić to, z jakim absolutem mamy do czynienia. Jest to pytanie. Dlaczego inteligent lider pokazuje największą nienawiść do ludzi? No oni są nienapełnionymi egoistami, ci co osiągają wielkich poziomów w ogóle w jakichś ogólnych czy politycznych, ekonomicznych, nawet naukowych stopniach. To ludzie z wielkim egoizmem i rzeczywiście przyjmują, odbierają wszystkich pozostałych jako swoich potencjalnych konkurentów, dlatego że są egoistami, że ktoś może im zaszkodzić i tak dalej. Także trzeba rozumieć, że nie wolno odnosić się do ludzi, którzy nie zajmują się kabałą, jak do jakichś tam, no często widzę, że o, wielki artysta, czy ktoś tam, jakiś muzyk, no ale on może być najniższym według swojego duchowej jakości. To trzeba rozumieć i nie wymagać od niego czegoś innego. To ty się mylisz, jeżeli ty przyklejasz do niego całość, jasność, całkowitości. No to się odkrywa. No proszę wyjaśnić, co to jest jakość duchowa. Duchowa jakości to jest miłość do bliźniego. I wszystko, co jest z tym powiązane. Prysia pyta. Wiesz co? Ludzie, że nie tak po prostu, nie jest tak łatwo pokochać siebie. Czyli pokochać siebie, to pokochać cały świat. To, to jakby pan to skomentował. Tak też jest, że jakim miejscem w zasadzie. Człowiek powinien rozumieć, że to, co on teraz odczuwa, jako on sam, to nie jest on. To nie jest on, to jest małe takie zwierzątko egoistyczne, które istnieje przez jakąś ilość lat i to wszystko. A w zasadzie on sam to jest stosowana w nim taka substancja ciekawa, którą należy rozwinąć, wyciągnąć stamtąd, podnieść, to wykopać tak, żeby wstał, wyciągnął głowę i zaczął rosnąć. No, głęboko, głęboko w nas to siedzi. Mówimy o punkcie w sercu, tak? To jest punkt w sercu, który się może w ten sposób rozwijać. To są pytania z grupy, czy ja pytam, zajmuję się kabałą, a moja żona czeka, aż będę nastąpił wewnętrzne zmiany. I moja żona czeka, czy to przyjdzie, czy no, zaraz przyjdzie. Proszę powiedzieć żonie, że zaraz to tak będzie. Takie uczucie zazdrość. No kilka słów, jak może pan powiedzieć, zawieść, jak to można używać w duchowym rozwoju, korzeń tego uczucia. Zazdrość to jest, zawsze mówiłem o tym, to jest bardzo dobre uczucie na równi ze wstydem. Tylko wstyd jest jak gdyby hamuje, zmusza do spalenia się, ukrycia, a zazdrość odwrotnie. Rozszerza, popycha do przodu i dlatego trzeba ją używać, ale najważniejsze to jest zazdrość między przyjaciółmi. Jak przychodzę na lekcję, siedzimy razem, zajmujemy się i na każdego patrzę i zazdroszczę im, ale nienawidzę ich odwrotnie. Nawet żeby kontrolować siebie, razem z zazdrością pojawia się miłość, czyli zazdroszczę. Jestem i dziękuję za to, że on mi pokazuje, jak umie, jak wie, jak czuje. Wszystkie te właściwości zazdrości są dobre. Czyli taka biała zawiść dążenia człowieka, który popycha się do przodu. A uczucie szacunku, jaka jest różnica między miłością a szacunkiem? Jaka jest różnica miłości a szacunkiem? No, szacunek to jest podparty poziomem innego człowieka. Miłość jest to uczucie zbliżenia z nim. To są dwie różne rzeczy. No, taka różnica między strachem a trwogą, jakby pan wyjaśnił. No, to może nie być tak dobrze zrozumiałe. Strach to jest zwierzęce. Strach egoistyczny, rzadko jest to słowo używane w kabale, a używa się trwoga. I to jest nie jest strach zwyczajny, ale jest to odczucie, jak przetłumaczyć ira? No trwoga. Odczucie trwogi, że nie robię wystarczająco tego, co mógłbym zrobić. A zwierzęcego strachu kabalista nie ma? Kabalista to jest człowiek, zależy od jego stanu. Jeżeli pada, to może upaść poniżej innego człowieka. A jak się podnosi, to do poziomu stwórcy. No ale coś z kabaliści, robi coś z niego kabalistą. Tylko związek ze stwórcą. I nie ma nikogo oprócz niego. To, że kabaliści to praktycznie istnieją cały czas. To znaczy, jak jest związek ze stwórcą, to neutralizuje to strach. Czyli otrzymujesz cały czas, otrzymujesz stwórcę i musisz się kogoś bać, czy czegoś bać, czy w ogóle źródło wszystkiego, co się dzieje, to jest stwórca. Możemy odpowiedzieć. Uczyciel mówi akurat o tym, że odczułam i wstyd miałem, że mam ciało. Co mam z tym zrobić? Nic nie robić, proszę zostawić. No, to nie jest wasza sprawa, nie wasza troska. Róbcie to, co trzeba. Musicie się podnieść swoje intencje, czyli być cały czas powiązanym ze stwórcą i poprzez grupę. I przez przyjaciół. Samodzielne skierowanie się do stwórcy jest całkowicie egoistyczne. Nie da żadnych dobrych właściwości, żeby, co bym poradził, sprawdźcie dobrze swoje połączenie z innymi przyjaciółmi. Postarajcie się znaleźć w tych połączeniach. To polepszyć i zobaczycie, na ile to przyciąga was do prawdy, do zrozumienia tego, co się dzieje w związku ze Stwórcą. Dlatego, że zjednoczenie w grupie jest to zjednoczenie ze Stwórcą. A nam się tak nie wydaje. Ale w zasadzie zobaczycie, że jest to takie, że będziecie patrzyli na przyjaciół, będziecie dzieli swoje własne właściwości w odniesieniu do Stwórcy. To będzie poprawne duchowy kierunek. Juryskiego to taka kawalista może pobudzać sobie strach, żeby trwogi dojść. Nie trzeba pobudzać żadnych strachów w sobie, tylko miłość. W ogóle nie pobudzać sobie żadnych innych odczuć, żadnych emocji negatywnych w sobie nie pobudzać. Tylko związek i miłość, czyli żadnych biczowania, nie. Czy ważne jest kochać swoją pracę? Czy praca w nienawiści, jak na galerach, jest konieczna? A po co to trzeba robić? Stwórca nie potrzebuje pracy. Ostatni nasz stan to jest stan spoczynku, a nie pracy. A praca jest tylko wewnętrzna, powinna być. Dążenie do intencji pełnego związku, pełnego. A w naszym życiu przecież trzeba znaleźć takie pracy, żeby dobrze się do niej odnosić. A nie trzeba niczego szukać. Muszę szukać tylko stosunku do grupy i stwórcy, a cała reszta to, co jest, to jest. Ale zrozumiałe, jakie uczucia powoduje w człowieku obudzenie się kropli w sercu? Punkt w sercu pojawia się w człowieku, jak przeszedł przez wszystkie stany swojego rozwoju, przez wiele swoich reinkarnacji, jak przeszedł przez martwe roślinne, zwierzęce stany i w tym pojawia się punkt w sercu, a to jest punkt człowieka. No. A pierwszy raz, jak człowiek czuwa stwórcy, jak to można porównać, jakie to jest uczucie? Jest to uczucie dobrego obłoku, który cię otacza. Czyli co, bezpieczeństwo, radość, tak? No jednocześnie z tym tak. Jest w chmurce. Czy zaczynający może czuć się obojętny do tego, co kiedyś go zajmowało? Rzeczywiście, jeszcze jak pojawia się bardzo dużo, dlatego powiedziałem na cierpliwość i upartość. To są te właściwości najbardziej potrzebne w duchowej pracy. Czy w kabale też się może zrobić, że no, zapaliłem się i co, zabrali na mnie. Wszystko, co jest możliwe, dzieje się w kabale. Pytanie na temat związku. Roman z Wilnusa. Intencja i miłość, jak są powiązane? No, miłość jest osiągana tylko przy poprawnej intencji. No już kończymy, tak? No, mamy ogłoszenie od 25 do 27 sierpnia. Będzie międzynarodowy kongres kabalistyczny z układem doktora Reitmana. Zapisać na stronie i życzenie na tydzień. No, zacząć szykować się do kongresu w Niemczech. Będą lekcje już określone w najbliższych czasach. 4 lekcje już przygotowałem, 6 czy 7 lekcji, nie pamiętam. Także no, można będzie je przeczytać, studiować, pytać, osądzać. A oprócz tego, jeżeli ktoś ma możliwość przyjechać na ten kongres, to proszę, przyjeżdżajcie. Tak, zapisy jeszcze są, tak? A oprócz tego, potem będzie kongres jeszcze w Gruzji. Nie pamiętam kiedy, 15-17 września. Jakie tematy lekcji pan przygotował? O czym będą lekcje? Na różne tematy będą. W zasadzie tematy nasze się nie zmieniają, tylko są bardziej takie ułożone i bardziej wewnętrzne, ale w zasadzie się nie zmieniają. Jeszcze raz mówię, możecie wziąć wszystkie lekcje poprzedniego kongresu i przyjechać na następnym kongresie i zobaczyć, jak to wszystko będzie inaczej. Ile razy czytałeś artykuły i za każdym razem jest to nowe. Czujesz się, bo ty się zmieniasz i dlatego to nie jest ta beletystyka, która jest już przeczytana, ale to jest zupełnie co innego. Czytasz siebie na bazie tego tekstu i dlatego każdy kongres to są inni ludzie, inny kraj, wszystko jest inne, dlatego wszystko jest inne. No, możemy na przykład wziąć jakąś Gruzję czy Litwę, potem będzie kongres w Litwie i powtórzymy to samo, co na poprzednim. Z tymi cytatami, tak wszystko tak samo, to dokładnie to samo, tak jak tutaj mam wydrukowane, wezmę ze sobą i na następny raz. I zobaczycie, że to będzie zupełnie coś nowego, że nie było tego. No i z tymi życzeniami, żeby cały czas, żebyśmy się odnawiali. I pożyczę sobie nawzajem dobrego tygodnia, przygotowania się do kongresu, żebyście wszyscy odczuli, dowiedzieli się, gdzie będziecie w czasie tego kongresu, żebyśmy byli razem w jednym pragnieniu i zaczniemy następny etap naszego rozwoju duchowego. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.